chłopo, duże dzieci, duży kłopot.
Doktor Marzena Żylińska zajmuje się metodyką i neurodydaktyką. Propaguje wprowadzenie do szkoły nowej, opartej na wnioskach płynących z neuronauk kultury edukacyjnej. Pracowała także jako nauczyciel w szkole. Jest autorką materiałów dydaktycznych wykorzystujących wnioski płynące z badań nad mózgiem oraz książek między podręcznikiem a internetem Neurodydaktyka, nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, a także autorką serii książek Piernikowa wyspa dla dzieci i rodziców. Prowadzi szkolenia i warsztaty, przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli i prowadziła seminaria metodyczne. Jest inicjatorką ruchu Budząca się szkoła. Sama mówi o sobie, marzy o szkołach, do których i uczniowie, i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzę, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas. Jeśli chcemy, żeby był lepszy, musimy inaczej wychowywać dzieci. Zapraszam na drugą część rozmowy z panią doktor Marzeną Żylińską. Już wiemy mniej więcej to, co pani nam powiedziała, wynika z tego, co chcemy osiągnąć, tak? Jakiego człowieka chcemy wychować.
To właśnie człowiek najlepiej wie. Właśnie my tego nie wiemy.
Mm-hmm. No właśnie, tak. Ten człowiek, którego spotykamy, tak? Który chce się uczyć, może któremu czasem przeszkadzamy w tym bardzo, ale który musi sam w sobie odnaleźć tę siłę, tak? Do tego, tę energię, do tego, by stworzyć się takim, jakim chce być, czy takim, jakim może chciał.
To nie jest tak, że to wymaga jakiejś siły. Wszystkie dzieci to mają. One mają w sobie, pokazują, co je interesuje. Tak? Jeden będzie robaki oglądał i to go tam strasznie interesuje. Przecież wiemy, jak dzieci się wszystkim interesują, jak one zawsze sobie coś znajdą. Tylko my to w nich wygaszamy.
Tak jest. To jest taka naturalna potrzeba dziecka, o której też dużo mówiła Maria Montessori, którą pani też wspomniała wcześniej. Może ktoś, kto nas słucha i wcześniej nie znał waszej inicjatywy Budzącej się szkoły, ktoś z nauczycieli na przykład sobie powie, wspaniałe idee, tylko jak to zrobić? Jak znaleźć na to czas? I myślę, że już pani trochę na to odpowiedziała, bo może się okazać, że jak odzyskamy ten czas, w którym w szkole realizujemy te wszystkie rzeczy, które są właściwie zbędne, to zyskamy czas na tą prawdziwą, na ten prawdziwy nauczenie się, na rozwój, tak? Kiedy ktoś zajrzy na Facebooka waszego, Budzącej się szkoły, to może się zdziwić, bo tam właśnie nauczyciele robią rzeczy, które wymagają przede wszystkim kreatywności, nie powstrzymują swojej wyobraźni absolutnie i widać na zdjęciach, które zawsze są zamieszczone do postów, jak dzieci się angażują w tą lekcję, tak? Dany temat został podany, ale właściwie lekcja tworzy się sama niejako nauczyciel jest tylko tym, który podpowiada. Mhm. I ktoś może powiedzieć właśnie, ale zaraz, tutaj potrzeba nowej klasy, zupełnie innej przestrzeni, potrzeba właśnie innego zasobu czasu, być może jakiś, nie tylko chodzi o metodę, ale chodzi właśnie o, przede wszystkim chyba chodzi o to, że komuś się chce, prawda?
Tak, bo tak rozumiem, że pani w tym kierunku zmierza, co jest największą przeszkodą.
Tak, co jest największą przeszkodą i jak wy pomagacie tym budzącym się szkołom, by mogły to realizować, bo to jest też nakład pieniędzy i nakład pewnie szkoleń, tak, dla nauczycieli, dla pedagogów.
Już mówię. Co jest największą przeszkodą? To, co mamy w głowach. Bardzo często ludzie mówią, ja bym chciała mniej oceniać, ale system, nie mogę, to nie do mnie pretensje. I my właśnie zachęcam wszystkich, żeby zajrzeli do Facebooka Budzącej się Szkoły. W zakładce filmy jest mnóstwo rozmów z dyrektorami, nauczycielami z budzących się szkół, również z księdzem Michałem Kiersnowskim, o którym opowiadałam. I w tych rozmowach właśnie wszystkiego się można dowiedzieć, jak to jest. Bo to, co mamy w głowie, przepisy mówią jasno. Nauczyciel jest zobowiązany do wystawienia jednej oceny cyfrowej w ciągu roku. Jednej. To mówi ustawa, artykuł 44b, i to mówi rozporządzenie z 22 lutego 2019, czyli stosunkowo młode rozporządzenie, o tym, że nauczyciel jest zobowiązany do wystawienia jednej oceny cyfrowej w ciągu roku szkolnego, tej na świadectwie. Cała reszta to mogą być oceny opisowe, informujące. Zresztą rozporządzenie mówi też o tym, jakie kryteria mają spełniać oceny bieżące, mają informować o tym, co uczeń zrobił dobrze, co źle i jak to poprawić. Czyli żadna cyfra nie spełnia kryteriów oceniania bieżącego. Tak? Rozporządzenie sprzed 2 lat. System to my. To nie system nam narzuca. My mamy bardzo, bardzo liberalne przepisy edukacyjne, które pozwalają odejść od oceniania cyfrowego, które pozwalają tworzyć nauczanie blokowe, które pozwalają uczyć metodą projektów. Na to wszystko jest przestrzeń w polskiej przestrzeni prawnej, edukacyjnej. Ograniczają nas jedynie nasze wyobrażenia, jakie mamy o szkole, to, co mamy w głowie. To, że my rodzice mówimy, no nie, 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 jak nie mają ocen, ja chcę wiedzieć teraz, jakie to moje, ta moja Kasia to najlepsza w środku, czy jest najsłabsza. Nie chcę tego opisu, co Kasia już umie, a czego jeszcze nie umie i nad czym w szkole pracujemy. No to jest znowu rodzic, który mówi, ja nie chcę jeździć samochodem sprzed 30 lat, ja nie chcę mieć telefonu sprzed 30 lat, ale szkołę chcę mieć taką, do jakiej ja chodziłem, do jakiej chodziła moja mama, babcia, dziadek. Szkoła nie może się zmieniać. Są tacy rodzice, jest cała masa takich rodziców. I kiedy sobie to uświadomimy, że świat chcemy, żeby się zmieniał, ale wiele osób uważa, że bez stopni cyfrowych to się nie da. I właśnie dlatego robimy to, co robimy. Czyli kiedy nie było pandemii, to robiliśmy te spotkania inspirujące w szkołach. Robiliśmy spotkania też dla rodziców, zapraszaliśmy. To jest to tłumaczenie, żeby zmienić system edukacji, trzeba zmienić to, co my mamy w głowach, bo ten system myśmy sobie zinternalizowali, uwewnętrznili i to są te wszystkie najgorsze bariery. Jak wytłumaczymy ludziom, dlaczego dziecko się uczy efektywnie, kiedy na przykład w szkole się coś tam razem gotuje, kiedy się odmierza, kiedy się przelewa, kiedy się robi eksperyment, kiedy widzi, co to jest litr, a teraz litr to kilogram, no a jak myślisz, tak? Czy to jest teraz to samo, jak mąkę odmierzam, że w kuchni się można uczyć tak bardzo efektywnie, rodzicom teraz mówię, tak? To nie ma efektywniejszej metody uczenia się, kochani, niż gotowanie z dziećmi wspólne i proszenie ich, żeby odmierzyły, żeby pół kostki masła, a ile kostka ma gramów, a jak na pół się przedzieli, a jak na 4 części, a ułamki, a wszystko można w tej kuchni robić. I tak samo szkoła musi, to muszą być eksperymenty, to musi być badanie. Dzieci, które tworzą swoje własne labbooki, swoje własne podręczniki, które rysują albo sobie wklejają, robią zdjęcia, dzisiaj mają telefony, te telefony też trzeba mądrze z tego nauczyć je korzystać, robią własne podręczniki, rośliny, które rosną w naszym lesie albo w naszym parku, tak? Albo ulubiony, wybrany kraj, o którym zrobią teraz podręcznik. Wyobraź sobie, że jesteś autorem podręcznika i masz opracować rozdział o twoim kraju w Ameryce Południowej, który ci się najbardziej podoba. I oni są kreatorami, oni są twórcami. Kiedy zaczynają tak aktywnie pracować i zaczynamy to widzieć, więc jak przychodzi się do szkoły takiej, mówiłam o szkole w Grudziądzu, mają oś czasu, historia Polski, religia, na różnych przedmiotach mówi się o rzeczach, które były. Teraz jak to sobie ustawić? Więc wyobraźmy sobie taką oś czasu na korytarzu, tak, wieki poszczególne i zaznaczamy, nanosimy tam różne rzeczy, o których się mówiło na historii, o których się mówiło na polskim, na plastyce, na religii. Gdzie to na tej osi czasu, jak to daleko od nas? Jak to gęsto nagle jakieś wydarzenia były blisko siebie? Jak ta oś czasu się nagle rozrasta, jakie to jest efektywne i wychodzą sobie z tej klasy, podchodzą, nanoszą różne rzeczy na tę oś czasu, I to widać. Przyjeżdżają inni do tej szkoły i widzą, mówią, o, taką macie świetną oś czasu, o, to na pewno pomaga w łączeniu różnych treści. Więc to jest ta nasza metoda, ale na Facebooku mamy też mnóstwo inspiracji właśnie w zakładce filmy, rozmowy z dyrektorami, rozmowy z nauczycielami, które zdejmują z ludzi strach, bo jako rodzice i jako nauczyciele najgorsze, strach jest czymś, co nas zawsze na manowce prowadzi. Ludzie, którzy się boją, nie działają racjonalnie. I kiedy się ciągle boimy, że jak nie będę gonił do nauki, no to przecież nic z niego nie wyrośnie, to przecież nie będzie się uczył. Nauczyciele często mówią, no dobrze, to jak wprowadzimy taką przyjazną szkołę, to w rankingach spadniemy, tak? No nie, bo człowiek jest lepszy wtedy, kiedy się uczy, a nie wtedy, kiedy jest mierzony. No wyobraźmy sobie rolnika, który ma krowę i wie, że teraz odbierając od niego mleko, tam pomiar robią tego mleka, ile jest tłuszczu, jaki jest skład tego mleka i on ciągle robi badania, ciągle te swoje krowy bierze i je ciągle sprawdza. Czy te od tego krowy będą dawały lepsze mleko? Nie, krowa musi być na polu, musi jeść dobrą trawę, mieć wodę, robić to, co każda krowa lubi robić i jak będzie na dobrej łące, będzie miała wodę i będzie zdrowa, na świeżym powietrzu, to będzie dawała dobre mleko. Bez mierzenia, można to powiedzieć. I do tego zachęcamy. Zabierając ten strach, pokazując w jednej szkole, w drugiej, jest taka nauczycielka z Duńskiej Woli, matematyczka Ania Schulz, która całą presję zdjęła z uczniów. Ona uczy i uczniów z klas matfiz, i biolchem, i humanistów. Wszyscy muszą zdawać maturę z matematyki. I mówi, czy ocena będzie wstawiona do dziennika, czy nie, to ty decydujesz, tak? To uczniowie decydują. Wszystkie decyzje oddała uczniom, tak? Tylko mówi, proszę tutaj swój plan rozwoju, na czym wam zależy. Wy robicie swój plan rozwoju, a ja was wspieram w realizacji tych waszych pomysłów. Z nią też są rozmowy na Facebooku Budzącej się Szkoły w zakładce filmy. Jakie są efekty na maturze? Wszyscy w ciemno by to wzięli. I co jest najlepsze? Nie trzeba tych uczniów pilnować. Nie trzeba robić klasówek i wchodzić w rolę policjanta. Rodzice nie muszą ciągle gonić do nauki. Jak sobie wyobrazimy, jaka to cudna rzecz mieć dzieci, które umieją przejąć odpowiedzialność, przejmują odpowiedzialność za swój proces uczenia się. Ja sobie wyobrażam, że wiele osób, które mnie teraz słuchają, powiedzą, no dobrze, to w liceum to można robić, jak już tam mają 15-16 lat, to oni mogą brać odpowiedzialność za siebie. Nie, nauczyciele tacy jak Wiesia Mitulska, czy Joasia Hoffman, czy Kalina Stefaniak, 1-3, wszystko nauczycielki wymieniam 1-3, Kasia Cieciura z Budzącej się Szkoły w Krakowie, pokazują, że najłatwiej to zrobić z dziećmi w 1-3, tak samo w przedszkolu. Jak tylko będziemy traktować dzieci jak mądre, myślące istoty, jak będziemy mówili, musisz uważać, musisz sobie wybrać, musisz swój plan, musisz zdecydować i wtedy dąż do tego, żeby osiągnąć swój cel, to im młodsze dziecko, tym łatwiej w to wchodzi. My możemy naprawdę mieć 90% problemów, jakie dziś mamy z dziećmi z głowy, tylko musimy być mądrymi dorosłymi.
Ale dzieci, ale chłopak, ale dzieci!
Pani doktor, tutaj tylko rzucimy jeszcze takie hasła, żeby korzystać z tych wszystkich informacji, które znajdują się na waszej stronie internetowej, także właśnie na tym profilu facebookowym Budzącej się Szkoły. Tam właściwie wszystko jest, w jaki sposób do was...
budzącasieszkoła.edu.pl. Strona z niebiesko-zielonym logo, bo są niestety dwie strony, tak. I ta z kolorowym logo, nie mamy do niej dostępu, czyli strona z zielono-niebieskim logo.
Tam zapraszamy, tam jest też opisane, w jaki sposób można do was dołączyć, poprosić was o pomoc, bo trzeba zaznaczyć, że to jest inicjatywa oddolna, tak? Czyli ja jestem nauczycielem i chcę coś zmienić, mogę poprosić was o pomoc po prostu.
Szkoła. Do nas się zgłaszają szkoły.
Szkoła. Czyli sam nauczyciel szkoła. Nic nie, tutaj nie zdziała, musi być...
Sam nauczyciel może być budzącym się nauczycielem i może zmienić swoje lekcje. I jest mnóstwo takich nauczycieli, ale nauczyciel nie zmieni szkoły. A my chcemy systemowo wpływać na zmianę szkoły, żeby się ta kultura w naszych szkołach zmieniała, żeby te nasze szkoły naprawdę... Bo mnie się marzy, żeby Polska była takim naprawdę wielkim, silnym krajem, z którym się wszyscy liczą i I tego się nie osiągnie na skróty. To można osiągnąć tylko wtedy, kiedy się ma silną gospodarkę, kiedy można wyjść ze szkoły dumnie podnosząc głowę, wiem, z czego jestem dobra, wiem, ile jestem warta, szkoła rozwinęła we mnie tak wiarę w siebie i wiem, że wszystkiego nie umiem, że nie ze wszystkiego, ale wiem, że jestem wartościowym człowiekiem. I żebyśmy wiedzieli, że to jest takie ważne, że to od nas dorosłych zależy, co dzieci o sobie myślą. One się w naszych oczach przeglądają jak w lustrze. I one patrzą na to, jak my je postrzegamy. Jak my je postrzegamy jako wartościowych ludzi, nawet jeśli mają z czymś problemy, ale mówimy, popatrz, tego nie umiesz, ale to umiesz. Czyli wiedzą, co w życiu mogą robić. To mogą wtedy z podniesionym czołem iść w życie. I tego powinna uczyć dobra szkoła. Rozwijać skrzydła, żeby mogły wzlecieć jak najwyżej. Bo jak one wzlecą wysoko, to my będziemy wtedy krajem, z którymi się inni będą liczyć. I nie ma drogi na skróty. To nie jest tak, że my możemy zaordynować innowacyjną gospodarkę. My musimy przez 12 lat, a dodając przedszkole i studia jeszcze dużo dłużej, rozwijać te kompetencje, od których zależy rozwój. I wspierać te kompetencje, a nie ćwiczyć ich w udzielaniu najbardziej typowych odpowiedzi.
Małe dzieci, mały chłopak, małe dzieci!
Duchy opłat. Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, bo wydaje mi się, że u podstaw tej inicjatywy, tej idei budzącej się szkoły leży nie tyle metoda czy tworzenie jakiegoś środowiska dobrego do uczenia się, ale przede wszystkim to, jak nauczyciel patrzy na ucznia, jaka tutaj powstaje relacja, że patrzy na niego z miłością, tak, że patrzy na niego w ten sposób, że on czuje się bezpiecznie i czuje się dobrze. I
Czy nauczyciel patrzy na, dobrze to pani ujęła, czy nauczyciel patrzy na dziecko, żeby dostrzec w nim to, co najlepsze, bo w każdym dziecku jest jakaś silna strona, czy szuka w nim ciągle, czego ty nie umiesz, tak? W czym ty jesteś najsłabszy? Wytknę ci każdy błąd. Nie mamy już czasu, żeby o tym mówić. Jak odejść od kultury błędu i jak tworzyć kulturę wspierania rozwoju. Ale my od wielu lat mamy psychologię. Kiedy 200 lat temu powstawały te szkoły, ten pruski model szkoły powstawał, to nikomu nie przyszło do głowy emocje, uczucia, ale my dzisiaj już wiemy. Terapię można budować na zasobach, nie na deficytach. A szkoła jest nastawiona na deficyty. Jak dziecko napisze 20 literek i dwie będą krzywo, to na czerwono nauczyciel podkreśli te dwie na czerwono. A czemu nie tych 18 świetnych? I my musimy wyjść z tych ślepych uliczek, w które zabrnęliśmy, bo na słabościach, na wyciąganiu ludziom tego, czego jeszcze nie umieją, chociaż dopiero zaczynają, bo są w pierwszej klasie, a my już im wytkniemy każdy błąd. I my uważamy, że tak trzeba, no przecież zawsze tak było, to jest dobrze. Nie, nie jest dobrze. I dużo lepiej, jak zaznaczę na zielono dwie najlepsze i powiem, o, te litery ci się najlepiej udały. Tak, tak musisz pisać, świetnie to tutaj zrobiłaś. To jest to, co motywuje do pracy, tak? A nie wytykanie błędów. Robimy mnóstwo błędów jako dorośli, takich, których nie powinniśmy robić. Nie powinniśmy robić rzeczy jako rodzice i jako nauczyciele, które podcinają dzieciom skrzydła. Musimy robić wszystko, żeby wspierać ich chęć do pracy. I nie ma, tak jak pani powiedziała, nie ma programu budzącej się szkoły jednego. Każda szkoła idzie swoją drogą. Każda szkoła wyznacza sobie swoje własne cele, idzie swoim tempem, bo tak jak dziecko nie nauczy się tego, co w programie, tylko dlatego, że ktoś wpisał to do programu, to jest też nasz błąd, że myślimy, że wszystkie mogą rozwijać się i uczyć się tego samego w taki sam sposób, w tym samym tempie. Ja mam teraz wnuki, dwóch chłopaków, 7 tygodni różnicy między nimi. I jak widzę, jak się różnie rozwijają, jak moje córki mają koleżanki, z którymi tam chodziły do szkoły rodzenia, rodziły te dzieci, relacje się nawiązały. Dzieci w tym samym czasie urodzone. Jedno już siedziało, inne jeszcze nie siedziało. Jedno już raczkowało, jedno już chwytało i wszystkie były w normie. Tak? Mogą się nauczyć chodzić, nie mając jeszcze roku, 10 miesięcy, a inne ma 15 i nie chodzi i też jest w normie. A jaki to jest procent życia? A potem pójdą do szkoły i mają wszystkie rozwijać się w tym samym tempie. Jak sobie uzmysłowimy, ile my błędów robimy i jak krzywdzimy wiele dzieci, nie dlatego, że są gorsze, głupsze, tylko dlatego, że się rozwijają w innym tempie. I kiedy tworzymy im w szkole warunki do tego, żeby z rozwoju mogło się cieszyć i to szybciej się rozwijające, i to nieco wolniej idące innym tempem, wcale nie gorsze, wcale nie głupsze, no to wtedy dopiero może ten ogród rozkwitnąć i wtedy widzimy, jakie one mają możliwości niesamowite.
Jeśli mogę, tylko na zakończenie. Ile takich szkół w drodze, szkół budzących się jest w Polsce już w tej chwili?
Na mapie jest ponad 150, ale tych szkół, które są w kontakcie z nami, jest dużo więcej, bo często szkoły, chociaż ja im mówię, nie ma takiego momentu, że ja powiem, że wy jesteście już przygotowani. Nie ma. Jak ktoś chce wejść na drogę zmian, to wchodzi w tym punkcie, w którym jest. A mimo to niektórzy mówią, myślą, że najpierw muszą, oni sobie narzucają, tak, że muszą spełnić jakieś warunki. Nie trzeba żadnych takich warunków, że trzeba to robić, czy tamto robić. Każdy idzie swoim tempem. Jest mnóstwo, kolejna setka szkół, które się przymierzają i są z nami w kontakcie. Już wiele rzeczy robią, ale formalnie na mapie jeszcze uważają, że nie powinni być. A ja im mówię, każdy moment jest dobry, żeby wejść na mapę, wejść na drogę oddolnych zmian i iść sobie swoim tempem, bo to wy decydujecie, jak będzie wyglądała i funkcjonowała wasza szkoła. To jest nasze hasło, tak? Musicie uwierzyć, że wasza szkoła to naprawdę wasza szkoła i może funkcjonować tak, jak wy uważacie, że to będzie najlepsze dla dzieci, dla całej szkolnej społeczności. I rodzice tu też ogromną rolę odgrywają, bo te relacje z rodzicami też są niezwykle ważne.
Tak, to jest pewnie jeszcze temat na osobną rozmowę. Bardzo dziękuję i życzę pani i wszystkim nam życzę, by coraz więcej tych punktów na waszej mapie się znajdowało, byśmy mogli wszyscy korzystać z tego, co jest istotą uczenia się, a co da nam na pewno wszystkim dużo, dużo radości, dużo satysfakcji i przede wszystkim da nam szczęśliwe społeczeństwo, tak sobie myślę.
Tak, szczęśliwie. Jak zmieni się szkoła, to na pewno zmieni się całe nasze społeczeństwo i jak nauczymy dzieci, że szacunek jest lepszy niż rywalizacja, to nasze życie naprawdę będzie inne.
Dziękuję. Pani doktor Marzena Żelińska, bardzo dziękuję pani doktor i mam nadzieję do usłyszenia, no bo te tematy, zdaję sobie sprawę, które rozpoczęłyśmy dzisiaj, są takimi tematami, które można by ciągnąć i jeszcze nie byłoby by końca. Bardzo dziękuję.
Pięknie dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Cześć kochani.